A teraz przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału. Może jeszcze króciutko pomódlmy się. Kochany Ojcze, tak chcemy Ci dziękować za Twoje słowo, które jest żywe, jest jak miecz obosieczny, jest jak balsam, jest jak lampa, jest jak żywa woda, jak chleb życia. Dziękujemy za Twe słowo i za to, że wciąż przemawiasz przez to słowo, przez słabych, niedoskonałych ludzi. Przemawiasz do nas, kiedy je otwieramy, czytamy je w naszych domach, w innych miejscach, ale też kiedy możemy się gromadzić i wspólnie je rozważać. Przemawiasz do nas i teraz, Panie, potrzebujemy, byś Ty przez Twego Ducha poruszał nasze serca, przypominał nam te prawdy, które zawarłeś w swoim słowie, pomógł nam na nowo doświadczyć zachęty, posilenia i zbudowania, zrobienia też kolejnych kroków, być może niektórzy z nas za Tobą w modlitwie. Mów do nas, kochany Panie. Amen. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, przeczytajmy od 9 wiersza. Jezus powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. A więc poniższe słowa, które będziemy czytali, kierowane są do ludzi, którzy ufają sobie, że są sprawiedliwi, a innych mają za nic. I powiedział im taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Większość przypowieści Pana Jezusa ilustruje zazwyczaj jedną prawdę. Natomiast ciekawe jest przyglądanie się pewnym elementom tych przypowieści, które Pan Jezus mówi. Oczywiście nie możemy ich wyrwać z kontekstu Biblii czy z kontekstu tej głównej, z głównego przesłania, które Jezus kieruje, ale winniśmy właśnie je rozważać w tym pierwotnym sensie, w którym Jezus je mówi, jeśli już chcemy w nie wchodzić. Ponieważ skoro Pan Jezus dodaje pewne szczegóły w tych przypowieściach, one nie tylko mają za zadanie ubarwić tę przypowieść, żeby nie była taka płaska, ale wierzę, że one też niosą pewne poselstwo. Więc tutaj główne przesłanie tej przypowieści jest jasno nam wyjaśnione w wierszu 9 i dodatkowo podkreślone w wierszu 14, że ludzie, którzy myślą o sobie jako sprawiedliwych i pogardzają innymi, są tymi, którzy ostatecznie zostaną przez Boga poniżeni. A wielu z tych, którzy myślą o sobie, że są nic nie warci i że nie mają nic do zaoferowania, którzy z takim sercem uniżonym przychodzą do Boga, pokornym, zostaną przez Niego wywyższeni. To jest oczywisty przekaz tej przypowieści. Natomiast Jest tutaj kontekst modlitwy, tak? Jezus mówi tutaj o modlitwie dwóch ludzi. I dzisiaj rano, czytając ten fragment, zobaczyłem pewne rzeczy, którymi z wami krótko chcę się podzielić w kontekście właśnie modlitwy. Ta rzecz oczywiście jest fundamentalna, jeśli chodzi o modlitwę. Ta rzecz naszego serca, naszej postawy. To jest to, co Jezus tutaj przekazuje, że jeśli chcemy, by Bóg nas wysłuchał, jeśli chcemy, żeby nasze modlitwy uniosły się wyżej niż sufit świątyni czy chociażby tego miejsca, to jeżeli kieruje nami jakakolwiek pycha, jakakolwiek postawa poczucia własnej sprawiedliwości, jakieś poczucie, że Bóg musi na nas zważać, bo my to jesteśmy na stronie uczeń Jezusa, albo pouczyn zdrój, albo jesteśmy, no, cokolwiek byśmy o sobie nie mniemali, jeżeli to gdzieś nam uderza do głowy, nasze jakieś nawet sprawiedliwe czyny, dzieła, do których Bóg nas powołał i w których okazaliśmy się wiernymi Jego sługami, i to jest czymś, co możemy przynieść do Boga i wypiąć naszą pierś i oczekiwać orderu i wysłuchania nas przez Boga, no to tutaj czynimy fundamentalny błąd w naszym przystępie do Boga i nierozumieniu naszego miejsca przed Bogiem. Tutaj dzisiaj w jednym świadectwie słyszeliśmy o tym doświadczeniu Boga w Jego majestacie, w Jego wielkości, w Jego świętości i poczuciu naszej ludzkiej totalnej nędzy przed Nim, naszej niegodności, by żyć, naszego stanu, w którym zasłużyliśmy na śmierć. I mam nadzieję, że wszyscy to kiedyś przeżyliśmy. Wielu z nas przy naszym nawróceniu, ja przeżyłem coś podobnego nawracając się. Świadomość mojego totalnego zepsucia, świadomość mojej niegodności, świadomość zła, które mieszka we mnie, z którym nie jestem sobie w stanie poradzić. I Pismo Święte mówi, że tak jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim trwajcie. I ja odnoszę to również do tego aspektu mojej postawy przed Bogiem. Ja dzisiaj nie jestem w żaden sposób bardziej uprzywilejowany bez Chrystusa, poza Chrystusem. Sam w sobie nie mam nic godnego jakiejkolwiek pochwały, jakiejkolwiek nie szukam w sobie wartości. Widzę siebie samego bez Chrystusa nadal jako człowieka słabego, zgubionego, grzesznego, niezdolnego, by cokolwiek z siebie pomyśleć czy zrobić. I to jest postawa, którą musimy zachowywać nie tylko w modlitwie, ale w ogóle w naszym życiu. Biada nam, jeśli zaczynamy na innych patrzeć z pogardą. Jeśli zaczynamy myśleć o sobie, że jesteśmy kimś lepszym niż ten czy tamten. Nawet jeśli opieramy to o Bożą łaskę, jeśli uważamy, że skoro Bóg nam okazał łaskę, skoro nad nami się zmiłował, skoro w naszym życiu takie rzeczy uczynił, to w jakikolwiek sposób daje nam to wyższą pozycję od innych, to jest pierwszy krok do zguby. To jest pierwszy krok do zagłady, gdyż pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I wiemy, że jest to jedna z cech ludzkiego serca, którą Bóg się brzydzi, z którą absolutnie nie możemy zbliżać się do Boga i z którą musimy walczyć. Ciągle musimy toczyć bój z tą podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga pychą naszego ludzkiego serca. Nawet kiedy się modlimy, nawet kiedy głosimy Ewangelię, nawet kiedy czynimy jakieś dzieła Boże, szatan będzie próbował podejść nas, zastawić na nas zasadzkę, pobudzać, łechtać naszą pychę. Więc tego musimy się wystrzegać i to jest główna nauka tego fragmentu, której nie chcę pominąć, ale od niej zaczynam. Natomiast zwróćmy uwagę na pewne drobne szczegóły, które tutaj są jeszcze w tym fragmencie do zobaczenia. Czytamy, że do świątyni weszło dwóch ludzi, żeby się modlić. A więc obaj przychodzą, żeby się modlić. Jeden i drugi chcą spotkać się z Bogiem. Faryzeusz tam nie przyszedł się popisywać, faryzeusz tam nie przyszedł się wynosić, pogardzać kimś. Jakiś tutaj on nie miał w tym jego pierwszym kroku wejścia do świątyni, widzimy jego intencje, żeby się modlić. A więc oni obaj chcą się modlić. Po drugie, zauważcie, że jeden i drugi stanęli przed Bogiem. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście jakieś ilustracje odnoszące się do tej przypowieści, ale ja jakoś mam zakodowaną taką ilustrację, albo to sam sobie stworzyłem ten obraz, faryzeusza stojącego z przodu, wiecie, tej świątyni, z podniesionymi rękami, jakoś takiego gdzieś tutaj w centrum demonstrującego, a tego celnika zawsze sobie wyobrażałem klęczącego gdzieś tam w rogu, na kolanach, takiego uniżonego przed Bogiem. Ale tutaj doczytałem się dzisiaj rano, że faryzeusz stanął i wiersz 13, a celnik stojąc z daleka. Czyli obaj z tego opisu zajmują tą samą pozycję w modlitwie, tą samą pozę modlitwy. Obaj stoją. To nie jest tak, że jeden z nich ma jakąś pozę, która mu się pomaga bardziej zbliżyć do Boga, a drugi nie ma, że faryzeusz z rękami w kieszeniach jakoś tam się źle zachowuje. Nie, nie. Faryzeusz, jestem przekonany, oni mieli pewne zasady, jak należy się zbliżać do Boga, te zewnętrzne, bardzo mocno. Więc on z pewnością w jak najlepszy sposób stanął. Tak jak się należało, z nabożnym szacunkiem, z pewnie odpowiednio złożonymi rękami czy podniesionymi rękami, tego nie wiem, tu nie jest to powiedziane, ale zajął taką pozę, którą my byśmy rozpoznali w tamtym czasie jako właściwą pozę. I my tutaj też, bracia, no mamy, zajmujemy taką jedną z takich bardziej uniżonych poz, że zazwyczaj klękamy. Czasami niektórzy nie mogą klęknąć z różnych przyczyn, niektórzy może czasami są zmęczeni, więc siadają. I teraz rozumiemy, że to nie poza, prawda? Tutaj zdeterminowała to, że jeden poszedł do domu wysłuchany i usprawiedliwiony, a drugi nie. Chociaż wiemy, że nie jest bez znaczenia, jaką pozę zajmujemy w modlitwie, prawda? Jest chyba różnica również dla nas i w jakiejś mierze dla Pana Boga, to jaką pozę przed Nim zajmujemy. Dlaczego klękamy wszyscy? No bo w ten sposób chcemy wyrazić w zewnętrzny sposób coś, co wierzymy, co mam nadzieję, jest w głębi naszych serc. I czytamy o tym, jak ludzie w Starym Testamencie padali przed Bogiem, padali na twarz. Tutaj też jeden brat mówił w świadectwie o takim doświadczeniu, że najpierw ukląkł, a później leżał przed Bogiem w tej świadomości majestatu i wielkości Boga. Więc postawa, jaką zajmujemy, z pewnością ma znaczenie. To nie jest bez znaczenia, czy stoimy, czy siedzimy, czy klęczymy. Znowu, to nie znaczy, że jeżeli leżymy, to nie możemy się modlić, prawda? Rozumiemy to, że czasami, też Biblia o tym mówi nawet, w jednym psalmie czytamy, czy tam może więcej psalmach, jak psalmista mówi o swoim łożu, na którym się modli do Boga, leżąc tam, rozmyślając o Bogu i tak dalej. Więc tutaj z jednej strony ta postawa jest ważna, z drugiej strony ona nie jest decydująca, ona nie jest jakby istotą modlitwy. Możemy zająć najlepszą postawę, a jednocześnie możemy się nie dostać do Boga. Więc te rzeczy zewnętrzne z pewnością zawsze są drugorzędne. Ważniejsze są rzeczy wewnętrzne, co wcale nie oznacza, że rzeczy zewnętrzne nie mają znaczenia. Mają znaczenie, ale w odpowiednim miejscu musimy je ustawić. Kolejna rzecz, którą tutaj dostrzegamy w tych szczegółach, jest taka, że faryzeusz modlił się w sobie. Zazwyczaj, może nie zazwyczaj, ale Pan Jezus o tym mówi, że bywało tak, że oni się modlili na rogach ulic nawet. Więc pewne modlitwy wznosili publicznie, głośno, a inne, tak jak tutaj, mówili w sobie. To ciekawe, że nie powiedział tej modlitwy na głos. Natomiast wiemy, że Bóg słyszy zarówno tą wypowiadaną modlitwę, bo zauważcie, że celnik, stojąc z daleka, bił się w piersi mówiąc. Więc celnik wypowiadał swoją modlitwę ustami, a faryzeusz modlił się w sobie. To znaczy, że myślał tylko tak. Tak się zwracał do Boga, bo mówi: Panie, dziękuję Ci Boże. Więc to nie było tylko myślenie, że on tak sobie pomyślał, ale on do Boga się z tym zwrócił, ale w sobie. Stał tam pobożnie, robił wrażenie człowieka, który się właśnie pobożnie modli, ale to było tylko wrażenie. Natomiast to, co mówi w sobie, nie jest właściwe. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do tego, o czym on, jak wyglądały ich modlitwy. To, że tutaj jesteśmy razem, kochani bracia, i modlimy się razem, i czasami, tak jak Waldemar nas tutaj zachęca do takiej społecznej modlitwy, byśmy wszyscy podnieśli nasze głosy i tego się uczymy. Wielu z nas tego nie umie, więc się uczymy tego tutaj. I wtedy wierzymy, że Bóg nas słyszy, tą społeczną modlitwę. Zazwyczaj natomiast modlimy się tak, że pojedynczy bracia podnoszą głos, jak ten celnik, a reszta tak jak ten faryzeusz w sobie się modlimy, w naszych sercach. Nie zrozumcie mnie źle, teraz tylko i wyłącznie mówię o, nie mówię o postawie, tylko mówię o technice, w cudzysłowie, modlitwy. Mówię o modlitwie na głos i mówię o modlitwie w sobie. To, co chcę powiedzieć, to to, że Bóg usłyszał jedną i drugą modlitwę. Bóg usłyszał tą modlitwę celnika, który wypowiedział ją, i Bóg usłyszał tą modlitwę w sobie, czyli tą w myślach. Czy w takim razie nie warto wypowiadać tych modlitw, skoro Bóg słyszy modlitwy wypowiadane w sobie? Nie. Jesteśmy zachęcani, by naszymi ustami wielbić Boga, by wypowiadać nasze dziękczynienie, nasze prośby, szczególnie w zgromadzeniu. Jeśli chcemy się razem modlić, to właśnie w ten sposób to się odbywa, że ktoś podnosi głos albo razem mamy ustalony temat i podnosimy wspólnie głosy i wtedy się modlimy. Ale gdy ta jedna osoba podnosi głos, to mam nadzieję, bracia, że w tym czasie wszyscy modlimy się z nim w sobie. Po cichu, czasami wypowiadamy szeptem jakieś tam słowa, dodajemy do tej modlitwy, czy mówimy amen, czy jakoś ją uzupełniamy, ale to nie jest tak, że jak się, bracie, nie pomodlisz głośno w trakcie tych naszych modlitw, to się nie modliłeś. Oby tak nie było. Może tak jest, że się nie modlisz, może czekasz na swoją kolejkę i się nie możesz doczekać, kiedy się wbijesz, bo jeden brat, drugi, trzeci, piąty i ty nie możesz się wbić. Ale nie czekaj na to, kochany bracie, módl się w sobie. Bóg cię słyszy. Bóg słyszy wołanie twojego serca, słyszy twoje westchnienia. Ja wiem, że mówię oczywiste rzeczy, nic to nowego, ale chcę to na nowo nam odświeżyć, kochani bracia. Byśmy wiedzieli, że Bóg też słyszy modlitwę w sobie. Bóg słyszy modlitwę naszych serc, nasze wołanie. I to nie jest mniej wartościowa modlitwa od tej modlitwy, którą podnosi brat głośno, jeśli nasze serce jest we właściwym miejscu, jeśli tej modlitwie w sobie towarzyszy wiara, pokora, zaufanie, uwielbienie, to, co powinno cechować nasze przychodzenie do Boga. Natomiast ten celnik, jak widzimy, wypowiedział tą swoją modlitwę. I teraz na koniec, porównując te dwie modlitwy. Modlitwa faryzeusza jest zdecydowanie dłuższa. Modlitwa celnika jest krótsza. I tutaj też mamy pewien dylemat, jeśli chodzi o nasze modlenie się, szczególnie w zgromadzeniu. Bo jak jesteśmy sam na sam z Bogiem, no to tutaj nikomu to nie przeszkadza, nikogo to poza nami samymi jakiegoś nie ma wielkiego wpływu, czy modlimy się długo, czy modlimy się krótko, czy modlimy się składnie, czy modlimy się bezładnie. Natomiast kiedy modlimy się w zgromadzeniu, no to ta długość modlitwy ma znaczenie dla nas. Podkreślam to dla nas, dlatego że widzimy wiele krótkich modlitw w Biblii, które zostały przez Boga cudownie wysłuchane. I Pan Jezus ostrzega nas, byśmy nie byli wielomówni w modlitwie, myśląc, że jak wypowiemy dużo słów, to będzie to lepsze, to będzie to mocniejsze, to przyniesie większy skutek. Z drugiej strony, kiedy jesteśmy w takim zgromadzeniu jak to, no, zachęcamy się wzajemnie, by wylewać przed Bogiem nasze serca, by powiedzieć to, co mamy do powiedzenia, jednocześnie bacząc na to, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy w zgromadzeniu braci i starajmy się, żeby te nasze modlitwy były spójne, w miarę krótkie. Jeśli masz coś jeszcze do powiedzenia, to nie czuj się zestresowany, że teraz musisz skracać, ale nie przedłużajmy niepotrzebnie. Módlmy się krótko, treściwie i tak, żeby wszyscy rozumieli, a więc w odpowiednim podnośmy głos, tak żeby inni nas słyszeli, tylko nie mówmy pod nosem, mówmy wyraźnie, mówmy tak, żeby inni mogli się przyłączyć do tej naszej modlitwy w swoich sercach, żeby mogli uczestniczyć w tej modlitwie. Natomiast siła modlitwy, skuteczność modlitwy z pewnością nie zależy od długości tej modlitwy. Nie zależy od ilości słów, które wypowiadamy, ale od wiary, z jaką przystępujemy do Boga w modlitwie. Czytamy, że to jest warunek, by Bóg wysłuchał nas, że musimy zbliżać się do Niego z wiarą. I po drugie, z tą postawą, o której tutaj mówiliśmy. Pewnie są jeszcze jakieś inne ważne elementy, ale ja dzisiaj tylko o nich wspominam. I tutaj chcielibyśmy modlić się o Zbyszka, chcielibyśmy modlić się o Waldka. Modlimy się tutaj o różne rzeczy, zanosimy tutaj, bracia, różne modlitwy do Boga. I tak jak Waldemar powiedział, nie w takiej aroganckiej postawie oczekiwania czegokolwiek, nakazywania czegokolwiek, wyznawania czegoś i pokładania ufności w sile naszej wiary i w sile naszej modlitwy i w sile naszego wyznania. Nie, przychodzimy do Niego z tą samą postawą, z którą przyszliśmy na początku, z którą wierzę ten celnik w tym momencie spotkał się z Bogiem, doświadczył usprawiedliwienia. Przychodzimy w postawie ludzi potrzebujących. Przychodzimy w postawie ludzi, którzy nie są godni, żeby Bóg nas wysłuchał i nam odpowiedział. Ale przychodzimy dlatego, że oczekujemy Jego miłosierdzia. Polegamy na Jego miłosierdziu, że On się zlituje nad Zbyszkiem, zlituje się nad jego rodziną. Zlituje się nad naszym kochanym bratem Waldemarem. Wiem, że z Waldemarem chwilę rozmawiałem tutaj przed naszym spotkaniem. Wiem, że brat Karol, tam zbór się cały modlił o Waldemara z namaszczeniem i my tutaj w żaden sposób nie rywalizujemy z tamtą modlitwą. Po prostu chcemy się przyłączyć do tej modlitwy. Chcemy zawołać do naszego miłosiernego Boga, wierząc, że zlituje się, że odpowie na tą potrzebę. Tutaj w tych przypadkach liczymy na cuda, że Bóg uczyni cud. Nie wiemy, czy uczyni, ale wierzymy, że może uczynić. Ufamy, błagamy Go o to. I tutaj z pewnością niewielość naszych słów, niesprawiedliwość żadnego z nas, nie jakaś moc szczególna, która jest w nas, w tym nie pokładamy ufności. Pokładamy ufności w Bożym miłosierdziu. Że podchodzimy do Niego z uniżonym sercem, wierząc, że mamy do czynienia z miłosiernym Bogiem, który lituje się nad ludźmi. I tu dzisiaj słyszeliśmy cudowne świadectwa, jak Bóg to uczynił. Naprawdę, bracia, jestem wielce zbudowany waszymi świadectwami. To, co dzisiaj słyszałem, jest dla mnie osobiście kolejną zachętą, by nie ustawać, modlić się i świadczyć o Chrystusie i oczekiwać Jego cudów, że On jest Bogiem cudów, że tak jak niektórzy z was świadczyliście, w jednej chwili uwolnił was z nałogów, z którymi wiecie, co, jak ludzie w świecie próbują walczyć nieraz latami i nie są w stanie. Niektórzy z nich do końca życia żyją jako alkoholicy, jako narkomanie, chociaż już nie robią tego, ale nadal są w niewoli tego. A wy możecie zaświadczyć o mocy Chrystusa, który was w jednej chwili wyzwolił. I tak samo jak wierzymy, że Jezus wyzwala z tych mocy demonicznych, z tych zniewoleń, z tych związań, tak samo wierzymy, że uzdrawia z choroby. Ma taką moc. Jeśli taka jest Jego wola, jeśli taki jest Jego zamysł, jeśli to jest częścią Jego planu i budowy Jego Królestwa, wierzymy, że to uczyni i nas wzywa do tego, byśmy o to się modlili. Bóg może to uczynić bez naszej modlitwy, wiemy, ale wzywa nas, byśmy byli częścią Jego odpowiedzi. I wzywa Kościół do modlitwy. Wzywa nas, byśmy przychodzili z właściwą postawą, wiarą, modlitwą, i wtedy Bóg działa. I z takim sercem zachęcam, byśmy modlili się o tych braci. Amen.